Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Dzień dobry Państwu i dzisiaj bezpośrednio z studia Radio Wnet w Kijowie pracuję ja, Dmytro Antoniuk, a program realizuje Daniel Chybowski. I dzisiaj dużo się dzieje i można powiedzieć, że ten dzień jest w Ukrainie wyjątkowo smutny. I nie tylko w Ukrainie oczywiście, a i w Polsce, ponieważ 83 lata temu Trzecia Rzesza napadła na drugą Rzeczpospolitą i zaczęła się druga wojna światowa na Westerplatte 1 września. No i jak u nas w Ukrainie o tym pamiętamy? Pamiętamy już więcej i więcej ludzi już znają ze szkoły o tym, że wojna druga światowa zaczęła się 1 września 1939 roku. O tym oczywiście każdy Polak zna, ale u nas tak nie było. U nas nadal jeszcze jest taka u niektórych ludzi ogólna wiedza, że to była wielka wojna ojczyzniana, tak zwana. Oczywiście to narracja sowiecka i rosyjska. I że zaczęła się ona od ataku Niemców na Sowiecki Sojusz 22 czerwca 1941 roku. Jest to kłamstwo oczywiście. My wiemy i już w naszych szkołach o tym w podręcznikach czytają dzieciaki o tym, że druga wojna światowa jednak zaczęła się 1 września od ataku nazistów na Westerplatte. Ale teraz idzie proces dekomunizacji w Ukrainie albo na Ukrainie. I szczególnie na zachodniej Ukrainie wszędzie te daty, które w każdej prawie miejscowości były te pomniki sowieckie z tymi Iwanami, tak zwanymi tymi żołnierzami sowieckimi. I obok tych pomników były wybite daty 1941-1945. Teraz te daty są zamienione w większości, jeszcze nie w większości, ale proces trwa i wymieniają te 1941 na 1939. No i głównie najważniejsze jest to, że dzieciaki już się uczą, że to jest druga wojna światowa i jej początek od 1 września 1939 roku. No a skoro ja wspomniałem o dzieciakach, to u nas jest 1 września, jak i w Polsce idą dzieciaki i dzieci idą do szkoły i teraz w różnych regionach Ukrainy jest to różnie. Jeżeli mówić o moim rodzinnym Kijowie, to jest tak, że dzieci idą do tych uczelni, do tych szkół albo przedszkół, tylko do tych, gdzie są odpowiednie schrony, gdzie można schronić się, jeżeli jest atak, jeżeli jest alarm powietrzny. Ale jeżeli takich schronów nie ma, to taka przedszkola albo taka szkoła nie przyjmuje jednak dzieciaków. I proces nauczania jest online. Też jest tak, że rodzicom tych dzieci jest pozwolono decydować o tym, jaka forma tego nauczania będzie w tym roku dla ich dzieci. Czy jest to forma offline, czyli oni idą bezpośrednio do szkoły, czy jest to online. Z tego, co wiem, ja zapytałem u kilku moich znajomych, w tym u nauczycieli w szkołach Kijowa. Jest sytuacja taka, że około 30% tych dzieciaków, które chodzą do szkoły, 30% od normalnej liczby dzieci, które chodzą do szkoły teraz 1 września poszli do szkół. No i jest to oczywiście mało, ale wczoraj jechałem samochodem po Kijowie i wiedziałem, jak dużo wróciło samochodów kijowian i mieszkańców ich innych regionów Ukrainy do Kijowa. I jest to też spowodowane tym 1 września, tym początkiem roku nauczalnego i po prostu ludzi, dużo ludzi wróciło do tego, żeby ich dzieci poszły do szkół ukraińskich. Jest też tak, że po prostu dzieci przebywają gdzieś za granicą, w tym w Polsce, ale uczą się online w szkołach ukraińskich. Także jest to taka, można powiedzieć, smutne, zwykłe to jest święto nauki, ale nie dzisiaj. Dzisiaj nie mamy w naszych szkołach tak zwanego pierwszego dzwonka, czyli rozpoczęcia tego roku szkolnego. Nie ma tego wszystkiego, po prostu zaczęło się nauczanie w tych szkołach bez tych uroczystości. Szczególnie smutnie jest w takich miastach jak Charków, jak Mikołajów, jak Soledar, jak Słowiańsk, gdzie rok szkolny w ogóle nie rozpoczął się w takiej formie offline. Dzieci tam nie chodzą do szkoły. Przeczytałem na Facebookie, co napisała na przykład słynna blogerka z Charkowa Anna Ginkina, która napisała o tym, że ona nie widzi, jak zwykle 1 września na ulicach swojego miasta dzieciaków i świątecznie ubranych ich rodziców i nauczycieli szkoły nie słychać w dźwięku ich głosów, nie słychać śmiechu i jest to bardzo, bardzo smutnie. A jeszcze smutniej moim zdaniem jest na tych okupowanych terenach Ukrainy, jak na przykład ten sam Chersoń, jak Melitopol, jak Mariupol, jak Donieck i Ługańsk, jak Sewerodonieck i Lisyczańsk, gdzie ci dzieciaki, którzy tam pozostali, oni zmuszone iść do szkół i w tych szkołach już absolutnie kłamliwie podawana jest historia Ukrainy i kłamliwie podawane jest to, co się dzieje teraz akurat, dlaczego jest ta tak zwana specjalna operacja wojskowa, a tak naprawdę wojna. No a przechodząc od 1 września do innej bardzo ważnej temy, która też jest w naszych mediach wszędzie, to jest temat oczywiście elektrowni jądrowej w Energodarze, w okupowanej części obwodu zaporożskiego. Wczoraj misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z przewodniczącym panem Rafaelem Grossi wystartowała z Kijowa w kierunku jądrowej elektrowni. Dzisiaj oni dotarli do Zaporoża i wyjechali z Zaporoża, ale jednocześnie z tym od 40:35 zaczął się ostrzał, kolejny ostrzał jak elektrowni jądrowej, wobec którego został wyłączony 5 blok tej elektrowni jądrowej i został teraz działającym tylko 6 blok. Ale jednocześnie z tym zaczął się ostrzał też dzielnic mieszkalnych tego miasta, które ucierpia już od początku marca, od końca lutego. Już widziałem nawet nagranie, gdzie widać, że nad tym miastem latają co najmniej 2 śmigłowce, I strzelają w mieszkalne domy, w wielopiętrowe mieszkalne domy. Wobec tych ostrzałów i ostrzałów też moździerzowych już wiemy, że w Energodarze zginęło 4 osoby i dużo są rannych. W publikach rosyjskich piszą, że wojsko ukraińskie z śmigłowców zrzuciło desant w Energodarze i teraz ten desant jest pod ostrzałem artylerii rosyjskiej. Tak to podają Rosjanie. Na co przewodniczącej specjalnej misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi powiedział, że skoro oni już są tak blisko do elektrowni atomowej, to oni nie wycofają się z tej misji, nie wracają nigdzie, a jadą dalej. Oni wiedzą o tym, że sytuacja jest bardzo groźna, że są ostrzały tego miasta, ale oni dalej kontynuują swoją misję i próbują za wszelką cenę dotarć do Energodaru i do elektrowni jądrowej. Ja życzę naprawdę powodzenia temu śmiałemu państwu, które tam jedzie. Przypominam też, że wśród przedstawicieli tej specjalnej misji są też przedstawicieli Polski i Litwy. A jeszcze z innej strony, żeby w oczach Rosji to zrównoważyć ten kontyngent tej misji, to tam są też przedstawicieli Serbii oraz Chin. I jest ta grupa złożona z 16 osób, ta misja, i według pana Rafaela Grossi oni mieliby być na terenie tej jądrowej elektrowni co najmniej trzy dni, wszystko obserwując. I natomiast rosyjska strona powiedziała, a szczególnie mianowicie kolaboranci okupantów, czyli zdrajcy ukraińscy, ukraińskie, które przedstawiają tam władzę okupacyjną, powiedzieli, że nie, że po pierwsze oni nie wydają specjalnego pozwolenia na przyjazd dla tej misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i misja ta musi stać w kolejce, w zwykłej kolejce pod miejscowością Wasyliwka, gdzie jest teraz przejście, no można tak powiedzieć, graniczne między okupowanym terenem oraz terenami kontrolowanymi przez wojsko ukraińskie. I dwa, że ta misja będzie w Energodarze nie więcej jak tylko jeden dzień. No, zobaczymy, jak to będzie, jak potoczy się ta sytuacja. Ja po prostu się modlę, żeby nic strasznego się nie stało i żeby ta misja była naprawdę udana, chociaż też nie mam złudzeń w tym, że Rosja nie pozwoli demilitaryzować tą strefę. I tam o tym też niejednorazowo mówiono było oficjalnie w Kremlu. No i skoro jesteśmy na tym południu, skoro jest rozmowa o południowej części Ukrainy, to oczywiście trzeba wspomnieć o tej kontrofensywie Sił Zbrojnych Ukrainy, która jest w obwodzie chersońskim na prawym brzegu Dniepru. My oficjalnej informacji tak naprawdę po prostu nawet jeszcze nie mamy. Nic nie było powiedziano od Ministerstwa Obrony Ukrainy, czy naprawdę wojsko ukraińskie poszło do wielkiej kontrofensywy, czy naprawdę wojsko ukraińskie wyzwoliło niektóre miejscowości. Jedyne, co my wiemy oficjalnie z źródeł Ministerstwa Obrony Ukrainy, to jest to, że po raz kolejny zostały uderzone rakietami мости і переправи паромові на Дніпрі між Херсонем а Новою Каховкою. Ну і теж обсервувалим, теж оглядалим награння вибухів на тих мостах, то є насправді спектакулярна спектакулярне то оглядач. І єдине, що можу повідомити, то можу повідомити неофіційно, що в обводі Херсонському на тим правим брегу Дніпру з різних джерел, але підкреслюю, неофіційних, контрофенсива триває і діє ще дуже. І контрофенсива триває щонайменей з трьох сторон в керунку Херсоня oraz Nowej Kachówki. Ukraińskie wojsko według różnych danych wyzwoliło co najmniej dwie miejscowości, w tym Prawdinę, znajdujące się na zachód od Chersonia. I to Prawdinę znajduje się nie więcej jak 20 kilometrów od tego miasta obwodowego. Dalej, na północ od Chersonia wyzwolona rzekomo została miejscowość Suchy Stawok, a jeszcze dalej na północny wschód od Chersonia, raczej w kierunku między Krywym Rogiem a Nową Kachówką, rzekomo znów została wyzwolona miasteczko Archangelskie. Jeżeli to naprawdę jest tak, to jest to nieduży, ale sukces wojska ukraińskiego. I znów tutaj trzeba podkreślić, że nie trzeba mieć złudzeń i nie trzeba już krzyczeć, jak niektórzy tutaj patrioci w Ukrainie krzyczą, że no jutro znaczy zdobywamy z powrotem, wyzwolamy Cherson. No niestety nie jest tak. Jak widzimy, wróg być może gdzieś ucieka, ale nie wszędzie i ma obronę na swoich pozycjach, ale z innej strony mamy informacje od dwóch ekspertów wojskowych, mianowicie od Konstantyna Maszowca oraz Jurija Butusowa. W swoich informacjach wczoraj napisali bardzo ciekawą informację o tym, że wojsko rosyjskie teraz coraz więcej, ma coraz mniej amunicji, coraz mniej amunicji do artylerii kalibrów 122 i 152. Jeżeli też Konstantyn Maszowiec podał taką informację, że granice wykorzystanie luf do artylerii tych kalibrów jest w niektórych miejscach na froncie, a nawet w większości miejsc na froncie już prawie już są przekroczone. I dlatego wojsko rosyjskie teraz zabierają po prostu z frontu te wykorzystane już do końca armaty kalibru 122 i 152, wymieniając ich na armaty, które były produkowane nawet na przykład w 1942 oraz 1946 roku. I o tym pisze Jurij Butusow, a Konstantyn Maszowiec z kolei mówi o tym, że taka sytuacja jest też dotycząca czołgów rosyjskich, bo dużo czołgów, które znajdują się na froncie, oni mają zapas tych wystrzałów od powiedzmy 250 strzałów do 500 strzałów. I w niektórych miejscach frontu jest ta też liczba prawie przekroczona. A w ogóle tak ogólnie запас амуниции до калибров 152 и 122 был шацевано около 15 миллионов тех стрелов. И, według Константина Машовца, есть уж выкористане с того 7,5 миллиона с тих 15 миллионов штук. Есть то бардзо цікава інформація. Натомiast Юрій Бутусов мовив, що надаль войско російське ще ма przewagę jednak в артилерії, ма przewagę в авіації, в чолгах і, być może, теж в людях. Ale jeżeli sytuacja potoczy się dalej tak jak teraz, to za pewien czas i być może nie będzie to długo, nastąpi parytet i to otwiera po prostu możliwości dla wojska ukraińskiego, dla już wielkiego kontrnatarcia i być może nie tylko na południu. No i oby tak było, ja chcę zaproponować piosenkę, taką wesołą zresztą piosenkę od ukraińskiego zespołu, który nazywa się Medowy Połyn, a piosenka nazywa się Tratata. Była to piosenka od zespołu Miodowy Połyn, nazywa się Tratata. No i mam nadzieję, że ona da nadzieję też i inspirację dla naszych żołnierzy tam na froncie, żeby iść po prostu dalej i jak najszybciej wyzwolić naprawdę wszystkie te tereny, które zajęli Moskale, w tym Półwyspą Krymską oczywiście. No i jeszcze bardzo ważny temat to jest to, że wczoraj zmarł Michał Gorbaczow, czyli generalny sekretarz ZSRR. I jest to bardzo kontrowersyjna postać w oczach różnych ludzi i różnych państw. Ona występuje różnie. U nas nie ma też takiego konsensusu, chociaż dla mnie jest to oczywiście, że on był po prostu zwykłym, można nawet powiedzieć, niezwykłym, ale zbrodniarzem partii komunistycznej Związku Radzieckiego. Natomiast dla takich państw jak Stany Zjednoczone i szczególnie dla Niemiec jest to w ogóle bohater i teraz tam po prostu laudacje mówią dla Michaila Gorbaczowa. No być może tak i było, chociaż trzeba trzeźwo patrzeć na jego działalność i ja jestem przekonany w tym, że po prostu on był zwykłym takim z krwi i kości funkcjonariuszem partii komunistycznej Związku Radzieckiego i próbował za wszelką cenę ocalić to państwo, Związek Radziecki. I to, co on robił dla demokracji w całym świecie, to nie było jego chęcią i jego marzeniem w ogóle. Po prostu sytuacja gospodarki w Związku Radzieckim, szczególnie pod koniec lat 80., była na tyle tragiczna, że po prostu u Gorbaczowa nie było innego wyjścia, jak działać w taki, a nie inny sposób. No ale możemy sobie przypomnieć i jeżeli mówić o tym, że dla dużo ludzi i w tym w Polsce przede wszystkim, a również szczególnie w krajach bałtyckich, był to zbrodniarz jednak, to trzeba przypominać o tym, że już w grudniu na przykład 86 roku w Kazachstanie, w Almaty było wielkie powstanie przeciw reżimowi sowieckiemu, które było po prostu potopione w krwi. Dalej, kwiecień 1989 roku, Tbilisi, Gruzja, Też. W demonstracje przeciwko sowieckiemu reżimu byli też potopione w krwi. Dalej, styczeń 1990 roku, Baku, Azerbejdżan. Taka sama sytuacja. Dalej, Riga i Vilnius, Lotwa i Litwa w 1991 roku, jeżeli nie mylę się, to też w styczniu, kiedy po prostu nieozbrojeni ludzie rzucali się na czołgi, szczególnie w Vilniusie, a żołnierze radzieccy na przykład łopatkami sapernymi bili tych nieozbrojonych cywilów, tych ludzi, zabijając ich w taki bestialski sposób. Niektóre zostały też rozjechane przez czołgów i było to w Vilniusie. I było to oczywiście jak najbardziej wiedział o tym Gorbaczow i być może dawał nawet rozkaz, żeby tak czynić, a nie inaczej. Także odszedła z nim wielka epocha i my mamy marzenie, że skoro nastąpi kolej też jednego przedstawiciela sowieckiej i postsowieckiej nomenklatury, a mianowicie pana Putina. No i że możemy w takim razie też powiedzieć, odszedła epoka i i dzięki Bogu. No a dzisiaj był to raport z Kijowa. Pracowałem tutaj dla Państwa ja, Dmytro Antoniuk z studia w Kijowie, a realizował ten program Daniel Chybowski. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
Raport z Kijowa.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.